Hejka, hejka. To będzie dzisiaj super rozmowa. Twoim gościem jest Olga, która pomaga monetyzować marki osobiste na Instagramie. Jest fanką analizy grupy docelowej i badań rynku, czyli dokładnie tych tematów, które ja zawsze obchodzę szerokim bokiem i nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. A to jest błąd. I jeszcze Olga przez pracę jeden na jeden pomaga ułożyć biznes online oparty o Instagram i o markę osobistą. Tak, żeby to rozwiązywało problem jakiejś konkretnej grupy odbiorców i żeby to było w zgodzie z rynkiem, ale też w zgodzie z nami i żeby się po prostu przy tym nie umęczyć, tylko dobrze bawić. A dziś rozmawiamy o tym, jak się pokazać na Instagramie ze swoją eksperckością, ze swoją osobowością, w zgodzie ze sobą. Przecież Instagram to jest idealny kanał do budowania marki osobistej. Zupełnie tak jak podcast. Ale też rozmawiamy o tym, jakie często błędy popełniają ludzie, kiedy chcą prowadzić jakiś Instagram, a nie tak sobie amuzą, tylko żeby właśnie coś na tym zarabiać albo sprzedawać swoje usługi. I też będziemy rozmawiać o tym, czy social media to jest dobre miejsce na prawdziwą autentyczność. I też będzie o strategii widoczności, dlaczego to jest bardziej jak elektrownia wodna niż jak karmik dla ptaków, czy jak tam było u tkaczyka. Warto posłuchać do końca, bo będzie prezent dla osób, które oznaczą na Instagramie nasze konta, czyli moje Kamila Tokarska z dwójką i olga.maksymczyn. Ja podlinkuję nasze konta w opisie tego odcinka i na pewno będzie też w newsletterze. A też jeszcze mam jakoś, tak naprawdę czuję, że chcę to powiedzieć, się bardzo cieszę, bo jest teraz premiera mojego nowego e-booka. On się nazywa Jak stworzyć i wyrównować autorski podcast. W tym e-booku znajdziesz odpowiedzi na takie pytania, które zawsze gnębią osoby, które zaczynają przygodę z podcastem. Przede wszystkim dowieść się z tego, czy podcast jest w ogóle dla ciebie i jak znaleźć swoje dlaczego. Taki powód, który nas napędza do działania pomimo różnych obaw. Też będzie o pomyśle i o formacie, czyli takich rzeczach najważniejszych w ogóle w podcaście. Będzie o tym, jak stworzyć pierwszy odcinek i jak zacząć promować swój podcast, bo wiele osób właśnie się boi, że zacznie nagrywać, a nikt tego nie będzie słuchał. Więc zapraszam Cię na dobrostanpodcast.pl, tam jest więcej o e-booku, a my zaczynamy naszą rozmowę o Instagramie. Dziękuję, że słuchasz dobrostanpodcast.pl. Będzie mi miło, jeżeli polecisz ten odcinek swoim herbatnikom. Cześć!
Hej!
Super, że jesteś. Dzisiaj rozmawiamy o Instagramie, o tym, jak tam pokazać swoją eksperckość, jak w ogóle pokazać siebie. Ale ja bym zaczęła od takiego pytania przewrotnego. Wyobraź sobie, że dopiero zakładasz swoje konto, zacząłeś w ogóle od zera. Co byś zrobiła, żeby mieć pierwsze 1000 obserwujących?
Okej, no to przede wszystkim, jeżeli rozmawiamy o rozwoju, no to najważniejsza zawsze jest ta strategia, w większości przypadków. No i poświęciłabym czas po prostu na to, żeby bardzo dobrze przeanalizować rynek, przeanalizować potrzeby moich potencjalnych klientów, w związku z tym, że robiłabym to z takim celem, żeby później to monetyzować. Też zrobiłabym taką analizę samej siebie, czyli ja tak naprawdę już to zrobiłam i poświęciłam trochę czasu na to, żeby zrozumieć, czym ja tak naprawdę chcę się dzielić, czym, co jest mi bliskie, jakie ja mam wartości i tak dalej, czyli co ja chcę od siebie dać, ale również przeanalizowałam moich potencjalnych klientów i jakby realne takie potrzeby, czyli co tak naprawdę oni oczekują, że ja będę im dawać. I na podstawie tego wszystkiego została przygotowana strategia, no i zaczęłam wtedy działać. No i wtedy uruchamia się taki mechanizm, tak, czyli my tak naprawdę sprowadzamy ruch na nasz profil, czyli społeczność albo po prostu ludzi, tak, którzy przychodzą do nas, patrzą na nasz profil. W większości przypadków w ciągu 3 sekund potrzebują właśnie tych 3 sekund, żeby podjąć decyzję, tak, czyli kim ja jestem, czym ja się zajmuję i dlaczego ta osoba powinna mnie zaobserwować. No to ja potrzebuję to wszystko przemyśleć, zrobić bardzo dobre pozycjonowanie, żeby właśnie te wszystkie osoby, które będą wpadać do mnie, podjęły decyzję, że rzeczywiście chcą zostać. No i w taki sposób zaczęłam działać. Ja generalnie jestem, tak bym powiedziała, dzieckiem reklamy, więc jeżeli chodzi o systematyczność i o częstotliwość publikowania rolek, no to ja absolutnie nie trzymam się jakichś takich konkretnych, nie trzymam się konkretnych zaleceń, no bo teraz to jest bardzo popularne, że wszyscy właśnie mówią o tym, że trzeba publikować 5 rolek tygodniowo i tak dalej. I rzeczywiście to jest ważne, jeżeli podjęłaś dla siebie taką decyzję, że chcesz organicznie docierać do swoich potencjalnych osób, ale na co dzień ja również jakby zajmuję się z swoimi rzeczami, tak? Jakby mam generalnie pracę do zrobienia, więc nie mam aż tak dużo czasu na to, żeby poświęcać czas na content. Więc to, co ja zrobiłam, to przygotowałam też taki bezpłatny produkt do pobrania. Później uruchomiłam kampanię, czyli później uruchomiłam reklamę, bardziej tak bym powiedziała, i automatyzację. No i to zaczęło się kręcić, to zaczęło tak naprawdę przyciągać nowych osób, przyciągać nowych obserwatorów. No i oczywiście ja jakby też działałam, czyli publikowałam innego rodzaju storycy, innego rodzaju rolki. Równolegle też publikowałam rolki. No i to, co jeszcze zauważyłam, to jest właśnie to, że jak wstawiałam, jak publikowałam więcej stories, czyli pokazywałam bardziej tak siebie jako osobę, no to też więcej osób przyciągałam do siebie, czyli po prostu w statystykach widziałam to, że okej, wtedy miałam te stories i wtedy też przychodziło do mnie więcej osób, więc dla mnie to był też taki wniosek, że rzeczywiście potrzebuję być aktywna nie tylko publikując rolki, posty, tak, czyli na głównym feedzie, ale również jest ważne to, co ja pokazuję w stories, dlatego że jakby ta taka moja osobowość finalnie przyciągała większą ilość osób.
A ile trzeba mieć tych obserwujących, żeby coś z tego Instagrama mieć? Czyli właśnie sprzedawać swoje usługi albo zarabiać na Instagramie?
Ja uwielbiam to pytanie, dlatego że zazwyczaj wszyscy myślą o takich tysiącach i tak dalej obserwatorów, żeby coś z tego było, ale to jest nieprawda. I teraz w dzisiejszych czasach my naprawdę możemy budować bardzo bliskie relacje z naszymi obserwatorami. Wszystko chodzi nie o ilość, tylko o jakość, o relacje i o zaufanie. Więc pytanie, ile osób potrzebujesz, żeby zbudować jakąś relację? Ja na przykład swoją pierwszą klientkę pozyskałam, jak miałam 250 obserwatorów i nawet teraz na przykład osoby, z którymi pracuję na mentoringu, które przychodzą do mnie, no to nawet nie wiedzą o tym, jaki potencjał sprzedażowy ma tak naprawdę każde konto, tylko to jest bardziej kwestia wiedzy. Tutaj potrzebujemy podchodzić nie tak, jakby podchodził, tak bym powiedziała, social media manager, tylko jako taki sprzedawca, ale nie w stylu, że kup, tylko bardziej w stylu zrozumienia potrzeb swoich potencjalnych klientów i też jakby takiej umiejętności, okej, jeżeli mój potencjalny klient potrzebuje czegoś takiego, no to ja mogę mu pomóc w taki sposób. No i chodzi też o to, żeby po prostu klarownie to pokazać, nie? I czasami wyjść z inicjatywą. No więc tak naprawdę to jest bardzo ważne. No i to, co teraz też się dzieje, no to zauważyłam, że teraz ta ilość już nie jest taka ważna, dlatego że ja to nazywam taką inflacją na Instagramie, dlatego że nawet jak patrzymy na jakieś takie większe konta, które mają, nie wiem, miliony, 500 tysięcy i tak dalej tego zasięgu, no to im szybciej to konto rośnie, to tym bardziej spada to zaangażowanie i tak naprawdę możesz to sprawdzić nawet teraz wchodząc w Instagram i porównując sobie, że okej, tutaj jest na przykład, nie wiem, 10 tysięcy obserwatorów, a tutaj mamy 500 tysięcy i jak będziesz patrzeć na przykład na aktywność, no to tak naprawdę, oczywiście w zależności od konta, ale tak naprawdę w większych kontach ta aktywność nie jest też większa. Dlatego, że dużo łatwiej zbudować relacje z mniejszą ilością osób, a jeżeli próbujesz zbudować tą relację z masą, tak naprawdę, no to nie jest już to takie wartościowe, tak bym powiedziała.
A też wiem, że twoim właśnie konikiem jest pokazywanie błędów, które ludzie popełniają i co możemy robić lepiej. Jakbyś powiedziała, jakie są właśnie takie typowe błędy?
Okej, no naprawdę ja bardzo lubię to pytanie. Jeżeli chodzi o takie podstawowe błędy, no to pierwsza rzecz jest taka, czyli rozmawiamy o osobie, która chce monetyzować swoje konto, tak? Poprzez dostarczanie jakiejś wartości, kontentu i tak dalej. Czyli załóżmy, że jesteś ekspertem, przedsiębiorcą, tak? Sprzedajesz jakieś usługi. No i pierwsza rzecz, którą tak naprawdę zauważyłam, to jest właśnie to, że zaczynamy działać myśląc o tym, jak ja mogę nauczyć się takiej wiedzy podstawowej dla social media managera, a nie jako osoba, która buduje biznes od początku, tak? Dlatego, że jeżeli rozmawiamy o monetyzacji dla marki osobistej, no to my tak naprawdę rozmawiamy o biznesie opartym o markę osobistą, tak? Czyli pytania w stylu, okej, a co publikować, jak często publikować, jakie teraz są algorytmy, jak nauczyć się tych algorytmów, jak zrozumieć i tak dalej. To są takie pytania, które, to są pytania bardziej takie operacyjne, nie strategiczne, które nie mają wpływu na rozwój twojego biznesu, na płynność i tak dalej, a my potrzebujemy bardziej wejść jakby od tej strategii, czyli zacząć się pytać, okej, jakby rozumiem, że jest Instagram, rozumiem, że są te wszystkie algorytmy i tak dalej, ale ważniejsze dla mnie jest pytanie, które dotyczy mojej strategii, czyli jaką wartość ja będę dawać, dla kogo, jakie są prawdziwe potrzeby mojej grupy docelowej, tak? I tutaj wychodzimy już jakby do tego drugiego błędu, tak, który polega na tej analizie grupy docelowej. Dlatego, że w większości przypadków nikt nie robi takiej porządnej analizy grupy docelowej. I nawet tak, gdybym cię zapytała teraz, nie wiem, chcesz spróbować opisać swoją grupę docelową?
Jasne.
Dobrze, to później po prostu ci dam znać, jakby jak ja bym do tego podchodziła. Więc załóżmy, że bo ty uczysz podcastować, tak?
Ja uczę ludzi, którzy chcą mieć podcast, ale nie wiedzą, jak się do tego technicznie zabrać. I taka typowa osoba to jest osoba, która coś już wie, jest jakimś ekspertem, ale jeszcze świat nie wie o tej osobie, tak? Czyli, że ona nie jest widoczna albo nie jest uznawana za tego eksperta, a chciałaby być. Czy są jakieś takie osoby, które na przykład mają jakiś taki biznes oparty na wiedzy, czy na przykład są jakimiś coachami albo trenerami i to może być naprawdę ajurweda, to coś, co one tam uczą. Ale też są osoby, które mają jakieś swoje własne firmy i chcą po prostu do tej firmy mieć albo więcej klientów, albo robić edukację, albo nie gadać tego samego 20 razy, tylko mieć to nagrane i wysyłać ludziom linka. Czyli powiedzmy, to jest ta grupa, ale na przykład wiem, że to jest dość trudna taka, bo to nie jest takie powiedzmy oczywiste, że powiedzmy podcast chce mieć osoba, która chce mieć podcast, nie? Tylko to są osoby, które być może nie wiedzą wcale, że podcast jest dla nich, ale po prostu potrzebują jakiegoś marketingu albo jakiejś edukacji.
Okej. To jest jakby opis tej grupy docelowej. No i zobacz, ty tak naprawdę masz bardzo podobną grupę docelową jak ja. Nie? Dlatego, że my jakby działamy w takiej dziedzinie, gdzie rzeczywiście jakby pomagamy osobom się pokazać, tak? Tylko ja do tego wykorzystuję Instagram, a ty do tego wykorzystujesz podcast. No, dokładnie, więc jakby to, co teraz powiedziałeś, to jest taka bardzo ogólna analiza grupy docelowej i to jest to, czego nas uczą tak naprawdę. O tym słyszymy i na Instagramach, na tip instagramowy, numer jakiś tam, czy coś w tym stylu. I ja też coś takiego miałam na przykład na studiach, dlatego że ja skończyłam magisterkę, ale dowiedziałam się, w jaki sposób zrobić porządną analizę grupy docelowej, no już kilka lat po tej magisterce, tak bym powiedziała, nie? No i
generalnie. Ale to jest ogólnie to, że ta wiedza, którą mamy na studiach, to się ma nijak do tego, co potem naprawdę nam się przydaje, jak prowadzimy właśnie jakąś firmę, albo jak właśnie chcemy nawet mieć jakiś głupi Instagram, żeby tam mieć jakichś obserwujących.
Tak, dokładnie. Te studia dają nam zupełnie inną wartość, aniż myślimy sobie na początku. No, niestety tak jest, ale w momencie, jak podchodzimy właśnie do takiej analizy grupy docelowej, no to, co ja zawsze polecam zrobić, to po prostu porozmawiać z swoim potencjalnym klientem i otwarcie, szczerze zapytać, tak? Dlatego, że jakby ja na przykład, jak rozmawiam z swoimi klientkami, no to moja klientka może opisać grupę docelową w stylu, że no to jest kobieta mieszkająca w wielkim mieście, 30-35+, która ma jakieś tam swoje ambicje, ma mało czasu i chce na przykład siebie realizować gdzieś tam, nie? No i to jest tak ogólne, okej, super, ale nic nam to nie daje i bardzo często na przykład są takie ćwiczenie, usiądź i napisz sobie, wyobraź sobie swojego idealnego klienta, tak? No okej, jakby super, ale co, ja wtedy mam budować swój biznes na podstawie swoich własnych jakichś takich iluzji, tego, co ja sama sobie wymyśliłam. Wiesz, o co chodzi? No jakby okej, jeżeli masz dużo czasu na na testy i na sprawdzenie tego wszystkiego, no to oczywiście, że możesz to zrobić w taki sposób, ale jeżeli rozmawiamy o osobie, która naprawdę jakby opiera swój biznes właśnie o budowanie marki osobistej, tak? I później chce sprzedawać produkty, które realnie będą się sprzedawać, które będą dopasowane do rynku, no to ona potrzebuje wiedzieć, czego tak naprawdę potrzebuje jej klient, tak? Czyli w momencie, jak jesteś taką osobą, no to zapytaj, okej, dobra, w momencie, jak ktoś na przykład chce kupić kurs z podcastowania, to przed jaką decyzją on jest, tak? Jaka jest jego ścieżka decyzyjna? Czy on już jest na etapie takim, że okej, ja już zaczęłam rozwijać na przykład swoją markę osobistą i teraz potrzebuję nowych jakichś narzędzi, nowych kanałów, powiedzmy, czy coś w tym stylu? Czy to jest bardziej osoba, która która sobie myśli, okej, ja chcę na przykład stworzyć swój własny podcast, ale na przykład blokuje mnie to, że ja nie wiem, jak go później rozkręcić. Być może my potrzebujemy też pokazać, że słuchaj, okej, elementy techniczne podcastu ogarniesz, ale co zrobisz, jeżeli później nikt nie będzie chciał tego słuchać, tak? I bardziej jakby wejść w takie prawdziwe potrzeby, czyli na przykład zapytać, pomyśleć pod kątem nie kto jest mój idealny klient, ale jaki jest idealny produkt dla mojego klienta. I możesz też siedzieć bardzo długo, ale możesz też zapytać, okej, słuchaj, ja mam taki pomysł na swój produkt, co o nim myślisz? Wtedy osoba na przykład daje ci feedback i ty możesz ją też zapytać, okej, a jakie rozwiązanie byłoby idealne dla ciebie? I wtedy ten twój potencjalny klient sam ci powie, czego on tak naprawdę potrzebuje, nie? To jest takie jedno z pytań, które potrzebujesz zadać. Czyli tutaj wchodzi taka trochę psychologia, ja bym powiedziała, nie? Ale w momencie, jak już wiesz, czego potrzebuje twój klient, a ty jesteś osobą, która daje jakieś usługi, tak? Załóżmy, że my nie produkujemy teraz żadne takie produkty, dlatego że tutaj zupełnie inne strategie będą, tak? Ale w związku z tym, że ty masz jakby tą wiedzę i doświadczenie, no to ty tak naprawdę możesz to przekształcić w swój idealny produkt, w usługę albo kurs i tak dalej. I zadziała to w momencie, jak to będzie dopasowane do twojego klienta. Czyli my tutaj naprawdę potrzebujemy poświęcić jednak trochę tego czasu, żeby zrozumieć tego naszego klienta. I to jest ten drugi taki podstawowy błąd, nie? Że uważam, że my jednak potrzebujemy do tego podejść w taki bardziej odpowiedzialny sposób.
Bo często prowadzimy ten Instagram dla siebie i dla swoich znajomych, żeby ładnie wyglądać, a nie właśnie, żeby rozwiązać jakieś problemy, które mają ludzie. Być może po prostu byśmy mogli nawet im pomóc, ale nawet nam to nie przychodzi do głowy, bo nie zapytaliśmy, co jest tym problemem, jakie te osoby mają frustracje w swojej pracy, co by im pomogło.
Tak, dokładnie. Dokładnie, bardzo się z tym zgadzam. No i jeżeli chodzi o taką trzecią rzecz, którą ja zauważyłam, bo poświęciłam, ja na przykład w związku z tym, że jestem taką fanką analizy grupy docelowej, no to ja też poświęciłam bardzo dużo czasu na to, żeby po prostu zrozumieć tych moich potencjalnych klientek i ja po prostu lubię gadać też i lubię poznawać ludzi i tak dalej i na przykład to, co widzę teraz, to jest właśnie to, że na przykład jakaś ekspert załóżmy, która ma, nie wiem, x lat doświadczenia, super wiedzę i tak dalej, woli na przykład kupić coś, co pomoże jej ulepszyć jeszcze lepiej swoje jakieś umiejętności, albo na przykład, no załóżmy, że jesteś dietetyczką, tak, i kupujesz jeszcze jakiś kolejny kurs, czyli że potrzebujesz jakby zrobić tak, żeby być jeszcze lepszą w tym wszystkim, tak, i gromadzisz to doświadczenie, wiedzę i tak dalej, i z latami jakiego jest jeszcze więcej, to na koniec ty po prostu już jesteś tak przeładowana tym wszystkim, że nie wiesz, jak dotrzeć do twojego potencjalnego klienta, co mu pokazać, bo ty już masz jakby tyle tego wszystkiego, że jak to wszystko ułożyć, jak to wszystko opowiedzieć w taki sposób, żeby to faktycznie dawało wartość i jeszcze przyciągało do ciebie, nie?
Ale ja to widzę po sobie, bo ja też sama po prostu jestem, nie wiem, jestem w mastermindzie, mam jakieś 1000 e-booków kupionych, jeden o wizji, drugi o misji, trzeci o Facebooku i po prostu jakbym miała to wszystko zrobić, to bym się położyła i umarła, bo tego jest tyle.
Tak, dokładnie i tak jest. I zobacz, fotograf będzie kupować jeszcze jakieś dodatkowe lampy, fizjoterapeuta będzie kupować jeszcze jakieś krzesło do masażu, tak, żeby jeszcze ulepszyć ten mój serwis, żeby jakby to było po prostu idealne, wchodzi nam perfekcjonizm, tak, a w tym samym czasie jakaś dziewczynka, która dopiero skończyła kurs z dietetyki, po prostu stwierdziła, że ona to pójdzie sobie na szkolenie z marketingu i sprzedaży i nauczy się tą wartość prawdziwą dawać swoim klientom, no i jak myślisz, za pół roku, gdzie będzie ta dziewczynka, która dopiero skończyła jakiś kurs, a gdzie będzie osoba, która ma za sobą po prostu lata doświadczenie i no po prostu ogrom wiedzy. Więc tutaj wydaje mi się, że my działamy w taki sposób, dlatego że nie wychodzimy, nie poszerzamy swoją strefę komfortu. Dlatego że dla mnie na przykład, jako dla marketingowca, to jest naturalne, żeby kupić jeszcze jeden kurs z marketingu, jeszcze jeden kurs, jak na przykład robić super efekty z rolek, reklam, strategii i tak dalej. I to jest to, co taki mój zwykły scenariusz. Ale my rośniemy w przypadku, kiedy wychodzimy poza strefę swojego komfortu, czyli kiedy zaczynamy robić rzeczy, które są dla nas tak naprawdę nie są wygodne. No i wtedy jak my wchodzimy na przykład w sprzedaż, na przykład sprzedaż jeden na jeden, tak? Czyli bardziej chodzi o takie nawiązywanie relacji z innymi osobami i tak dalej, no to dla nas to już tak brzmi trochę scary. A to tak naprawdę jest droga do postępu, tak? To jest rozwój. Więc no i to jest taki trzeci błąd, który ja na przykład widzę, że zamiast tego, żeby rzeczywiście się pokazać, żeby samej sobie powiedzieć, że słuchajcie, ja jestem taką, mogę i mogę dać też taką wartość, no to my kupujemy kolejny kurs, kolejne jakieś narzędzie, które będzie jeszcze bardziej ulepszać nasze skillsy, ale nie dbamy o płynność jakby swojej firmy, nie?
I to nie robimy fizycznie rzeczy, bo to widzę na moim właśnie kursie podcastu, jak się ludzie uczą, że zrobienie jednego odcinka podcastu uczy się tak naprawdę więcej niż przeczytanie po prostu każdej książki i w ogóle każdego kursu, bo zrobisz pierwszy odcinek, on będzie zły, to jest zupełnie normalne, ale po prostu to nauczy się po prostu wszystkiego, co potrzebujesz wiedzieć.
Tak, dokładnie. To jakby, to powtarza się po prostu wszędzie, nie? I czasami trzeba po prostu spojrzeć tak z lotu ptaka, być może poprosić o opinię, po prostu porozmawiać z kimś, żeby po prostu to zauważyć, bo nie zawsze to się da, bo my czasami po prostu jesteśmy w takim kółku, wiesz? No, więc tak to wygląda.
Super. A żeby nie wychodząc od błędów, tylko wychodząc właśnie od tej strategii, jakie są twoje ulubione strategie, co najbardziej lubisz robić, co najbardziej działa, co byś polecała?
No tak, no ja powiem, że nie ma jednej strategii dla wszystkich, tak? I moje ulubione strategie to są takie, które są spójne ze mną, albo powiedzmy z twórcą strategii, tak? Które są zgodne z rynkiem i które faktycznie działają, tak? Czyli po prostu widać z tego efekty, a ja jeszcze przy tym dobrze się czuję, fajnie się bawię w tym wszystkim. I tak naprawdę to jest najważniejsze. O strategii mogę rozmawiać bardzo, bardzo długo. Takim najważniejszym elementem tej strategii to, tak jak już wspominałam, jest analiza grupy docelowej. No, więc tutaj też jest bardzo ważne takie podejście, żeby też zacząć od siebie, żeby zrozumieć, co ty tak naprawdę realnie chcesz dawać, bo jeżeli na przykład super, że ktoś czegoś chce i ty w sumie możesz to dać i tak dalej, ale tego nie czujesz, no to za daleko z tym nie pójdziesz tak naprawdę, więc tutaj jest bardzo dużo czynników i ja na przykład kilka miesięcy temu czytałam taką książkę Pawła Kaczyka, nie wiem, czy kojarzysz książkę o storytellingu. No właśnie, i on tłumaczył, że jeżeli rozmawiamy o storytellingu, to...
Tam u Tkaczyka jest taki przykład karmnika i elektrowni. Czym to się różni?
No właśnie, jeżeli rozmawiamy o strategii, tak, no to raczej nie jest to karmnik dla ptaków, tak, dlatego że żeby zrobić karmnik dla ptaków, to jest bardzo łatwe, że my po prostu bierzemy jedną deskę, drugą deskę, potrzebujemy to jakoś spiąć i voilà, to jest ready. A jeżeli chodzi o strategię, to bardziej ją możemy porównać do elektrowni wodnej, tak, czyli zanim zrobisz elektrownię, no to potrzebujesz zrozumieć rzekę, zrozumieć, w którą stronę ona płynie, jakie są jej zachowania, nie wiem, jakby po prostu zrozumieć ten, po prostu potrzebujesz zrozumieć tą rzekę, tak? No właśnie, i tak samo jest z strategią, dopóki nie zrozumiesz czym, jaki jest, na jakim rynku tak naprawdę chcesz działać, jakie są zapotrzebowania twoich odbiorców i tak dalej, no to nie zapanujesz nad tym, nie stworzysz takiego produktu, który realnie będzie potrzebny. I dlatego uważam, że tutaj nie ma drogi na skróty, więc żeby faktycznie działać strategicznie dobrze, no to też trzeba po prostu zrozumieć ten rynek, w którym się poruszasz. włączasz.
A to jest takie strasznie dołujące, jako ta osoba, która coś robi, że trzeba zrobić te wszystkie badania rynku i rozmawiać z ludźmi właśnie, czego oni potrzebują i nie wcale z punktu widzenia tego produktu, który ja już mam, tylko z tego, jakie oni mają problemy. Ale chciałam trochę zmienić temat i zapytać ciebie o autentyczność. I myślę, że podcast jest takim bardzo dobrym przykładem rzeczy autentycznej, bo to jest trochę tak, jakby się słuchało koleżanki siedząc po prostu w kuchni, ale jest też coś takiego, że jak nagrywa się podcast, gdzie jest tylko audio, tak jak my teraz sobie gadamy, to byśmy naprawdę mogły siedzieć tutaj po prostu w worku od ziemniaków i by tego nie było widać. A ta autentyczność taka jakby, wszyscy mówią, że ona jest jakby ważna, żeby pokazać siebie, pokazać to, kim my naprawdę jesteśmy, żeby to było w zgodzie z nami, ale też, żeby nie przesadzić z tym właśnie workiem od ziemniaków.
Tak, no dokładnie. To jest bardzo ciekawy temat, dlatego że no tutaj jakby są dwie strony, tak? Dlatego że z jednej strony nikt nam nie każe, co my mamy publikować, tak? To jest tylko i wyłącznie nasza decyzja, ale wciąż to jest nasza decyzja, tak? I to my decydujemy, co będziemy pokazywać. I uważam, że na przykład social media to nie jest miejsce na taką prawdziwą autentyczność, tak? Dlatego, że nawet na przykład ja zauważyłam, jak ja dopiero zaczęłam się pokazywać na stories, załóżmy, no to jak tak patrzyłam i tak sobie patrzę, czy to jestem w ogóle ja, czy to nie jestem ja, ja po prostu jeszcze tak nie do końca komfortowo z tym się czułam. Więc ja w ogóle nawet nie wiedziałam, czy jakby faktycznie pokazuję prawdziwą siebie. No i też potrzebujemy pamiętać o tym, że zawsze pokazujemy jakieś fragmenty z naszego życia, które są tak małe, czyli to jest po prostu nie do porównania jakby Instagram i życie po prostu, nie? Więc ja bardziej bym tutaj jakoś nie wnikałam w tą autentyczność, bo nigdy i tak nie dowiemy się, na ile ktoś jest autentyczny i dlatego ja na przykład ostatnio bardzo lubię takie spotkanie bardziej offline, lubię wychodzić do ludzi, gadać i tak dalej, i tak dalej i na przykład tutaj jestem w stanie bardziej wyczuć, na ile osoba jest autentyczna i w ogóle czy fajnie mi się z nią rozmawia i tak dalej, ale jednak social media to dla mnie jest takie miejsce, które ja bym filtrowała bardzo mocno pod tym kątem.
I też nie warto się porównywać z innymi, bo to, co widzimy takiego autentycznego o kimś, to jest jakby po 10 filtrach i po 2 fryzjerach.
Dokładnie, dokładnie tak, więc nie ma co.
Super. I to jest właśnie, to jest Instagram. Dla ciebie to jest taki najważniejszy w tej chwili kanał pozyskiwania klientów?
Wiesz co, to jest mój ulubiony kanał. Ja bardzo lubię Instagram, bardziej lubię od wszystkich innych, dlatego że tutaj też jakby wiem mechanizmy, wiem jak to wszystko działa, już poruszam się w Instagramie w Instagramie naprawdę bardzo, bardzo długo i bardzo komfortowo po prostu się z tym czuję, ale też jestem bardziej taką zwolenniczką holistycznego podejścia do tworzenia marki osobistej, czyli nie myślę, tworząc markę osobistą, nie myślę pod kątem kanału, który wykorzystam, bo to jest tylko narzędzie, ale dla mnie jest ważne to, żeby zadbać po prostu całościowo o swoją widoczność, nie? A już co wykorzystasz, w czym dobrze się poruszasz i tak dalej, to już jest tak naprawdę twoja decyzja. Również oczywiście potrzebujesz wziąć pod uwagę grupę docelową, dlatego że być może nie będzie jej na LinkedInie albo nie będzie jej na TikToku, nie wiem, do tego jest potrzebna analiza, ale uważam, że Instagram to jest właśnie super miejsce, żeby zacząć, ale też trzeba myśleć bardziej tak całościowo, holistycznie, żeby to działało na wszystkich płaszczyznach.
Czyli trzeba mieć po prostu markę osobistą, a to, jak ją pokazujemy, czy to jest podcast, czy Instagram, to już jest drugorzędne.
Dokładnie, dokładnie tak.
To powiedz trochę jeszcze o marce osobistej. Jakie są takie najważniejsze rzeczy tutaj? Właśnie gdybyś miała mieć Instagram dla marki osobistej, to co by było najważniejsze? Jak tą markę pokazać?
No słuchaj, no tutaj jest kwestia strategii. Ja bardzo często wracam jakby do tego, że my potrzebujemy tak naprawdę zbudować strategię, bo budując tą strategię też często zaczynamy od siebie. Tutaj jest potrzebna po prostu nasza decyzja, co my od siebie dajemy, z czym chcemy się kojarzyć, jaką wartość będziemy też dawać i co rzeczywiście, czym rzeczywiście chcemy się dzielić, tak? Dlatego, że na przykład bardzo często ja słyszę od swoich klientek, że ja to nie mam ochoty pokazywać swoją owsiankę, czy swoje śniadanie, czy coś w tym stylu. Nie mam ochoty gadać o głupotach, czy coś takiego, więc potrzebujesz znaleźć coś, co realnie, czym realnie będziesz chciała się dzielić, bo jeżeli nie znajdziesz tego w sobie, no to bardzo szybko po prostu się wypalisz, tak? No i tutaj przychodzi jakby taka analiza swojej własnej osobowości, tak? No bo nasza marka osobista to jest eksperckość, tak? Czyli my tutaj bardziej analizujemy odbiorców i rynek i staramy się po prostu dać, czego oni potrzebują, tak? Ale marka osobista nie jest encyklopedią, nie jest książką. Przynajmniej ja bym nie chciała budować taką markę osobistą, do której ktoś przychodzi, otwiera, czyta, zamyka i zapomina, tak? Dlatego, że marka jest osobista, czyli tutaj nasza osobowość jest bardzo ważna. No i wtedy kolejna część to jest właśnie takie zbadanie po prostu samej siebie. No i niekoniecznie to powinno być zdjęcie twojego śniadania, ale być może będziesz chciała powiedzieć o swoich wartościach, o swoim podejściu, o jakichś takich rzeczach, które są po prostu dla ciebie są ważne, o zainteresowaniach i tak dalej, nie? Czyli po prostu badasz jakby też siebie jako osobowość, badasz siebie jako eksperta i to wszystko łączysz. I wydaje mi się, że to jest takie najlepsze podejście, które też super się sprawdza dla osób, dla których ta autentyczność jest ważna.
Super. A na koniec, jakbyś jeszcze powiedziała, gdzie cię można znaleźć i też wiem, że masz prezent dla osób, które słuchają tego, to powiedz, jak ten prezent można odebrać.
Okej, no właśnie w związku z tym, że my rozmawiałyśmy przed chwilą o tej marce osobistej, czyli ja jako osobowość i ja jako ekspert, no to przygotowałam takie nagranie, czyli generalnie to jest część mojego mentoringu, przez który przechodzę po prostu z moimi klientkami, więc wszystkie osoby, które chcą zrobić takie ćwiczenie, które właśnie będzie polegało na tym, że potrzebujesz jakby przeanalizować siebie pod kątem eksperta i po prostu swoją osobowość i później to wszystko spiąć, żeby zaprojektować swoją markę osobistą, no to takie ćwiczenia podeślę każdej osobie, która po prostu oznaczy nas w stories, tak, czyli mnie i ciebie i damy gdzieś w opisie nasze namiary na Insta. Więc taki prezent mam dla twoich słuchaczy.
Super.
No, a co jeszcze?
Chyba tyle, będziemy kończyć, ale super ciekawy odcinek i w ogóle ja chciałam sama powiedzieć, że jakby jestem na Instagramie dużo czasu, ale nie powiedziałabym, że jakoś super ogarniam ten Instagram i teraz jak są wszystkie zmiany, typu że nagle hashtagi nie działają, a na przykład jakieś słowa kluczowe trzeba na końcu pisać, to jest dla mnie czarna magia, więc fajnie było posłuchać coś z ciebie, że masz takie po prostu ludzkie podejście do tego.
Dzięki wielkie. Jeżeli chodzi o tej czarnej magii i tak dalej, to zgadzam się, że teraz jest bardzo dużo zmian, jeżeli chodzi o algorytmy i tak dalej, ale wciąż uważam, że nie potrzebujemy się skupiać na tych wszystkich algorytmach i tak dalej, dlatego że cel Instagrama jest taki, żeby nasz content był wartościowy dla odbiorców i o tym potrzebujemy pamiętać, że jakby na końcu tam jest po prostu człowiek i myśleć pod kątem budowania relacji, a nie sprawdzanie Instagrama, Boże, a nie sprawdzanie algorytmów i tego, w jaki sposób to wszystko działa, funkcjonuje i tak dalej.
Super, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
To był dobrostanpodcast.pl. Napisz do mnie, jeżeli masz pytania, a jeżeli może chcesz mieć taki podcast, to wszystkiego cię mogę nauczyć, bo jestem trenerką podcastów, uczę robić podcasty od zera. Napisz do mnie.